Drodzy Państwo, zapraszamy na poradę ekologa. Jest z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś o sikorce bogatce, tak pomyśleliśmy, bogatka wszędobylska sikora. Mówi się, że w Polsce to jedna z największych sikorek, tak? To prawda, występująca w Polsce?
Tak, to nasza największa sikora, nieco mniejsza od wróbla, a tak prawdę mówiąc niewiele większa też od swoich kuzynek, ale spośród sikor jest największą, najliczniejszą też i najbardziej rozpoznawalną.
No właśnie, czym się wyróżnia, tak? Bo jeżeli mówimy, że jest największa, najwięcej jest jej, to jeszcze czym się wyróżnia, i gdybyśmy chcieli spośród sikorek ją sobie jakoś tak odróżnić?
Więc tak jak już mówiłem, nieco mniejsza od wróbla. Charakterystyczny układ, ubarwienie głowy, więc czarna głowa, czarna czapeczka, białe policzki, które obramowane są też czarną. Charakterystyczne jest żółte ubarwienie brzucha, które zdobi czarny pas, krawacik biegnący od czarnego podgardla przez brzuch pod brzusze, i u samczyka jest ten pas dość szeroki i na podbrzuszu, to mało widoczne tak dla normalnego obserwatora, zamienia się w taką czarną plamę. Natomiast u samiczki ten pas staje się węższy, jest wąziutki i do podbrzusza często nie dochodzi, po prostu zanika. Grzbiet bogatki jest taki zielonkawy, zielonkawo-oliwkowy. Sterówki zewnętrzne, czuły pióra w ogonie mają trochę białego. No i przede wszystkim to jest właśnie ta barwa żółta z czarnym krawatem piersi, brzucha i głowa z białymi policzkami. To są te znaki szczególne bogatki. No i przede wszystkim jej pospolitość należy do jednych z tych nielicznych ptaków, które obserwować mogą nawet osoby, którym los czy życiowe historie sprawiły, że nie mogą wychodzić z domu, jeśli ktoś z domowników zamontuje karmnik czy wywiesi coś, jakąś słoninkę za oknem, to nawet osoby, które nie mogą opuszczać domu, mogą prowadzić obserwacje bogatek przez okno. Ptak, który spotykany jest zarówno w głębi rozległych kompleksów leśnych, śródpolnych zadrzewień, jak i w zadrzewieniach występujących w centrach naszych największych miast. Oczywiście zasiedla cmentarze, ogrody, aleje, śródpolne zadrzewienia różnej wielkości. Unika zwartych, ciemnych borów, ale i tam, jeśli wywieszone są skrzynki lęgowe, a w sąsiedztwie jest jakieś obniżenie z olchami, brzozami, nie mówiąc już o obecności stromyka, to bogatki także spotkamy, stąd rzeczywiście jest to taka sikora, którą możemy nazwać wszędobylską. Przede wszystkim znamy ją z tego powodu, że powszechnie występuje w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, także jest jednym z pierwszych gości w karmniku, jeśli postawimy karmnik, oczywiście zaczniemy.
Czyli na pewno będzie wdzięczna, jak ją nakarmimy, tak? Będzie nam śpiewała, tak, dosyć odważny ptaszek.
Tą wdzięczność nosi kory, przekładają później na ta jej wdzięczność, że tak powiem, trwa troszkę dłużej, bo jeśli będziemy w zimę bogatkom pomagać, a mamy gdzieś w sąsiedztwie ogród czy ogródek działkowy, to są ptaki osiadłe i z przyjemnością będą gnieździły się jak najbliżej naszego miejsca do karmiania. Jeśli jeszcze na dodatek wywiesimy gdzieś odpowiednią budkę lęgową, to sikory będą pełne szczęścia. Zimą teraz, korzystając z karmnika, taka budka będzie miejscem nocowania. jednego czy dwóch ptaków, jeśli to będzie para, a wiosną przełoży się to na fakt, że będą gniazdowały w naszym sąsiedztwie i odwdzięczą nam się nie tylko śpiewem, ale również pomocą przy zbieraniu niektórych uciążliwych owadów, które mogą być zagrożeniem dla naszych warzyw czy kwiatów na działce.
Czyli mamy obszar całego kraju, te tereny leśne, zadrzewienie, parki, ogrody, zieleń miejska, wiejska, nawet przy naszych domach, a ta biologia lęgowa...
Tak, no, jeśli już mówimy o tej powszechności występowania, gdzie występuje, to możemy dodać, że jest to jeden z naszych najliczniejszych ptaków, obok skowronka polnego, zięby, wróbla, szpaka. Jej liczebność ornitolodzy w Polsce dawno szacowali na około 4 miliony par lęgowych. Średnie zagęszczenie, te cyfry może są takie nudne, ale też są takim dobrym wskaźnikiem tego, jak rozpowszechniony jest ten gatunek. W Polsce to około 7,95 pary na kilometr kwadratowy, a maksymalne zagęszczenie, czyli duże skupiska par, zasiedlają między innymi w parkach miejskich, gdzie mogą sięgać nawet do 16 par na 10 hektarów, także jest to gatunek o spotkanie, z którym raczej na razie jeszcze nie ma większego problemu.
A jest prawdą, że nie zakłada gniazd, tylko zajmuje stare dziuple w drzewach, czy korzysta z takich budek lęgowych, że wykorzystuje infrastrukturę zastałą?
To znaczy, no, nie buduje gniazd w tym sensie, że nie buduje gniazda tak jak wiele innych gatunków, które gnieżdżą się w krzewach, na drzewach, jak drozdy, jak łuszczaki, szczygieł, dzwoniec, o których mówiliśmy. Natomiast bogatka, podobnie jak pozostałe nasze sikory lęgowe, czyli sikora modra, czubatka, sikora czarnogłówka, uboga i sikora sosnówka, są tak zwanymi dziuplakami wtórnymi, czyli gnieżdżą się w dziuplach naturalnych i dziuplach wykutych przez dzięcioły, najchętniej przez dzięcioła dużego, dzięciołka, ale czasem także i w większych dziuplach również, jeśli jest taka wolna, takie lokum wolne. Bardzo chętnie wykorzystują skrzynki lęgowe i te większe, ale najlepiej jak dopasowane są wielkością do konkretnego gatunku, w tym przypadku do bogatki, ale ponieważ tych miejsc nie ma zbyt wiele i dziupli, i skrzynek lęgowych, i dziupli naturalnych, i tych wykutych przez dzięcioła, a ptaków gniazdujących w dziuplach jest sporo, bardzo często bogatki gnieżdżą się również w takich nietypowych miejscach, a to słupek od ogrodzenia w postaci rury, jeśli jest jakiś otwór, takie trudne miejsce, ale też przez bogatki jest wykorzystywane, a to jakaś skrzynka na listy, czasem powieszony jakiś dzbanek na drzewie, gdzie ktoś tam zostawił, zapomniał, czasem jest to szczelina w murze, w budynku i w mieście, i na wsi. Także bogatki wykorzystują wszystko, co się da. Ja kiedyś na jednej z leśniczówek, z takich osad leśnych, znalazłem gniazdo bogatki w opuszczonym czy niezamieszkałym ulu dla pszczół. Także ze zdobyciem miejsca lęgowego, jak wszystkie inne dziuplaki wtórne, czyli ptaki, które gniazdują w dziuplach, a same dziupli nie wykuwają, bogatki mają problemy, ale tu od wielu, wielu już od długiego czasu, prawie od 200 lat, możemy im pomóc, wieszając odpowiednie skrzynki lęgowe. Gniazdo, które bogatki budują, jest bardzo duże. W zależności od tego, jak duża jest ta nisza czy dziupla, którą zasiedlają, więc najpierw wyściełają wszystko mchem. Tę pracę wykonuje samica, samczyk tylko jej towarzyszy przy zbieraniu materiału budowlanego, a potem w środku tej wypełnionej już mchem powierzchni budowane jest właściwe gniazdo, obficie wymoszczone sierścią ssaków, miękkim włosiem, w zależności od tego, gdzie jest usytuowane, czy zwierząt domowych, czy zwierząt leśnych, piórami. Ta praca jest dość ciężka i zajmuje w zależności od sytuacji, jeśli nie ma jakichś przerw, samicy od 4 nawet tam do 15 dni. W przypadku drugiego lęgu już samiczka aż tak mocno się nie przykłada i buduje gniazdo szybciej drugiego lęgu, czy też lęgu utraconego i trzeba zacząć gniazdowanie od nowa. Następnie trwa znoszenie jaj. To wszystko ma miejsce u nas najczęściej, to się zaczyna w połowie kwietnia, w drugiej połowie kwietnia. Następnie sikory zaczynają znosić jaja. Tych jaj u bogatki jest najwięcej spośród wszystkich naszych ptaków śpiewających. Może być ich niekiedy w gnieździe nawet 15, ale tu część ornitologów uważa, że czasem są one znoszone przez drugą samicę też. Zazwyczaj tych jaj jest od 7 do 10. To też jest bardzo dużo. No to świadczy o tym, że dużo młodych i generalnie bogatek też ginie i ptaki nadrabiają te straty właśnie dużą płodnością. Potem trwa wysiadywanie, kiedy jaja są zniesione. Jaja są niewielkie, barwy takiej białawej, z dużą ilością rdzawych plamek. Wysiadywaniem zajmuje się tylko samiczka. Samczyk w tym czasie karmi ją na gnieździe, zdobywa pokarm i po 12-15 dniach wysiadywania wykluwają się pisklęta. Są one karmione obficie przez oboje rodziców. Mają bardzo dużo pracy, skoro wykluje się 10 takich małych głodomorków. Sikory zbierają pokarm, w szczególności w sąsiedztwie gniazda, niedaleko. Są to przede wszystkim gąsienice. W przypadku bogatek to jest pokarm tam o wielkości do długości 1 cm. Różne postaci owadów dorosłych, szczególnie preferowane są gąsienice, także jest to gatunek, jeśli takimi kategoriami możemy mówić, bardzo, bardzo pożyteczny i wspiera nas, jak już tu wcześniej wspomniałem, przed szkodami powodowanymi przez niektóre uciążliwe gatunki owadów. Młode rosną szybko i po około kolejnych 17, nawet do 20, po 20 dniach opuszczają
to dziuple. Szybko, tak można powiedzieć, czy nie?
Słucham?
Szybko czy nie, porównując do innych ptaków?
To oczywiście dla nas jest to szybko, dla rodziców, dla dorosłych ptaków jest to bardzo trudny okres, ponieważ to są setki przylotów w ciągu dnia z pokarmem. Kiedy małe opuszczą, kiedy pisklęta opuszczą już gniazdo, wówczas cała rodzina przez pierwsze dni przebywa w jego sąsiedztwie i to jest taki okres, kiedy jeśli zwracamy uwagę na ptaki, to słyszymy takie właśnie, każdy z młodych wydaje taki delikatny dźwięk, si-si-si, nawiązują cały czas z sobą tym głosem, w zieleni się kontaktują i są też rodzice w sąsiedztwie. I tak przebywają, są jeszcze poza gniazdem przez okres od 14 do 21 dni. Jeszcze rodzice się nimi opiekują i po tym okresie po prostu rodzina się rozpada. Część par przystępuje, część, nie wszystkie, przystępuje do drugiego lęgu i ponownie zaczyna się ten proces od nowa. I tak przeciętnie ptaki wyprowadzają w jednym lęgu, para wyprowadza od 5 do 6, od 4 do 6 młodych. W ten sposób po tym wylocie drugiego lęgu już to przebiega troszkę szybciej, już dorosłe nie opiekują się tak długo, z reguły około 10 dni, a ponieważ są to ptaki osiadłe, dorosłe, przebywają niedaleko w sąsiedztwie, nasze sikory w dużej części są osiadłe, natomiast ptaki gniazdujące w północnych częściach naszego kontynentu. Część naszych ptaków, zwłaszcza frakcja młoda, także przemieszcza się troszkę bardziej na zachód i zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Bałtyku, ale także tutaj przez obszar Polski północno-wschodniej, Pomorze możemy obserwować. Myślę, że przez Polskę centralną częściowo również możemy obserwować wędrujące stada sikor. Jeśli ktoś gdzieś stał, obserwował ptaki na jakimś wzgórzu, wśród na polach, to właśnie można zobaczyć, jak przelatują. Sikory z reguły omijają, nie przelatują nad rozległymi, otwartymi przestrzeniami. Nie dlatego, że są mało wytrzymałe, ale z reguły przed obawą, przed drapieżnikami, takim jak kogulec, czasem nawet gołębiarz, choć to jest za mała zdobycz dla gołębiarza. I z reguły wykorzystują różnego rodzaju kępy drzew, przelatują po prostu od kępy drzew do kępy drzew wzdłuż alei. Ale takie grupy sikor, grupy wędrujących bogatek możemy napotkać. I bardzo często też te osoby, które ornitolodzy, którzy obrączkują sikory, odławiają tu w różnych naszych zakątkach wiele sikor, które były obrączkowane między innymi w krajach bałtyckich, na terenach Rosji. I potem w marcu i w kwietniu ptaki te z powrotem wracają. Czasem się pojawiają takie przeloty inwazyjne, kiedy jest ich więcej. To wynika między innymi z braku odpowiedniego pokarmu tam w miejscach stałego występowania. W przypadku sikor bogatek ptaki tworzą pary jednosezonowe, ale zbadano również, że wiele par, czy trwałość wielu związków jest znacznie dłuższa niż jeden sezon. To dotyczy większości ptaków osiadłych. Kiedy ptaki przez cały rok przebywają ze sobą w rewirze, wówczas ta trwałość tych par jest znacznie większa, co też nie przeszkadza, że dokładne badania wykazały, że wiele młodych, że w wielu gniazdach ojcem młodych jest nie tylko ten samiec, który je karmi, ale także jest tu pewien udział także innych samców, ale generalnie są tworzą dość trwałe związki.
Panie Marianie, dziękuję. Myślę, że to jeszcze o jedną, drugą rzecz możemy zapytać, ale może też zachęcimy naszych słuchaczy do kontaktu. Drodzy Państwo, dziś bogatka wszędobylska sikora, o niej mówimy. Polska Północna 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. I może dla zagranicy telefony z końcówką 33 i 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie z Dęblina, Iwona.
Dziękuję.
Nie mogłam się dodzwonić w sprawie jeżyków, jeżeli chodzi o sikory, bo tutaj słyszę temat właśnie sikorek bogatek. Na pewno staram się wesprzeć je w okresie zimowym. Widzę, że przepiękne ubarwienie i są rozpoznawalne. Natomiast ja chciałam zapytać jeszcze właśnie o te jeżyki, jeśli można. Bo tak, mieszkam wysoko, a więc mam dosyć właśnie tutaj balkon wysoko i proszę mi powiedzieć, czy budki lęgowe można umieszczać nie właśnie na ścianie budynku, tylko w miejscu takim z boku balkonu, które nie jest co prawda cały zabudowany. I czy takie nasłonecznienie intensywne od tej strony, gdzie mam balkon, nie będzie przeszkadzało właśnie, jeśli chodzi o jeżyki, przeszkadzało im właśnie latem? Czy nie jest to za gorące miejsce? Bo cały czas operuje tam słońce. Bardzo intensywnie jest nasłoneczniony balkon. Czy jest taka możliwość, żebym ja tutaj spróbowała właśnie te jeżyki przyciągnąć do siebie trochę? Także takie mam dwa pytanka.
Dziękujemy. Pani Marianie?
Myślę, że warto spróbować. Po tych przypadkach, które są znane, gdy jeżyki zagnieździły się pod blachą parapetu jednej ze szkół tu u nas na Mazurach, czy w podobnych budynkach w wielu innych miastach. O tym kiedyś mówił mi kolega profesor Tadeusz Mizera z Poznania, który się jeżykami też zajmuje. Więc wprost niewyobrażalne, jak pod taką blachą, jaka musi być temperatura, a pomimo to pisklęta tam przetrwały. Więc myślę, że gdyby budka wisiała nawet na tej nasłonecznionej części budynku, to na pewno spokojnie przetrwają. Taka budka to jest w porównaniu z małą szczeliną pod parapetem okna, no to jest prawdziwe prawdziwe lokum. Ale to rozumiem, że pani powiesiłaby to na balkonie czy gdzieś na elewacji z boku?
To znaczy właśnie, nie na elewacji, dlatego są takie uchwyty przy balkonach, czyli barierki, mm-hmm. pojedyncze takie rurki. Mm-hmm. Właśnie tak myślałam, żeby jeszcze skonstruować, konstrukcję taką zrobić, żeby budki przytwierdzić do tej konstrukcji właśnie z boku balkonu. No i właśnie myślę, że jest to jakiś pomysł, ale nie wiem, czy dobry pomysł, czy one nie będą miały utrudnionego po prostu wejścia do tej budki.
Myślę, że nie, choć lepiej by było, jeśli to jest na przykład balkon typu taka lodzia, to wówczas byłoby dobrze pod tym zadaszeniem tam zamontować.
Aha, wyżej,
na ścianie.
Rozumiem, pod daszkiem.
Mhm. Jeśli jest to po prostu zwykły wiszący balkon, no można spróbować, tylko wtedy musimy pamiętać, żeby tam specjalnie za dużo nie wychodzić, ale to myślę, że to już pani o tym sama wie, żeby ptaki miały trochę spokoju. No i taka budka, tak jak już wspomniałem wtedy, rozmawialiśmy jakiś czas temu, pan dzwonił o jeżykach, pytał też o jeżyki, że taka budka często, no żebyśmy się nie zrażali, ona musi troszkę powisieć.
Poczekać na klienta, tak.
Poczekać. A jeśli jest to wysoko, to im wyżej, tym bardziej to jest miejsce, tym bardziej atrakcyjne dla tych ptaków. No można spróbować i bardzo dobrze, ponieważ no w Lublinie też trwają procesy termomodernizacji, tak jak w całej Polsce, i jeżyki niestety pomimo tych kompensacji przyrodniczych, które tutaj, nad którymi czuwają regionalne dyrekcje ochrony środowiska, to i tak jest ogromny deficyt, także ptaki, które stracą gniazdo, stwierdzono bardzo często przez dwa, nawet do trzech lat szukają odpowiedniego miejsca. W miastach możemy to zaobserwować, kiedy raptem pojawiają się w sąsiedztwie naszego domu jeżyki, których do tej pory nie było, podlatują, szukają, sprawdzają i dopiero gdzieś na drugi rok po takich próbach osiedlają się, jeśli jest oczywiście to możliwe. Jeśli niemożliwe, no to muszą szukać w nowym miejscu, ale są bardzo przywiązane do tych swoich rewirów, które do niedawna gniazdowały.
Bo u nas są, widzę, że latają. Naprawdę w pobliżu latają i to sporo ich jest. Także myślę, że mam większe szanse. Dziękuję.
No,
dziękuję.
Warto spróbować.
Tak?
Radio Maria, prosimy bardzo. Halo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Bardzo źle słyszę, ale chciałem powiedzieć, że byłoby fantastycznie, gdyby pan mówił o ptaku na tle jego głosu, śpiewu, bo ja na przykład chodzę na zewnątrz, po parkach, czy po lesie, czy po górach, słyszę śpiew, ale odróżniam tylko wronę i bociana. A gdyby pan
to już coś, ale spróbujemy się
głosu,
tutaj.
To byłoby fantastyczne, gdyby się ludzie rzeczywiście nauczyli nas ptaków i by odróżniali po śpiewie ptaków w przyrodzie.
Ja myślę, że to po prostu trzeba byłoby kiedyś może poświęcić jakąś audycję czy kilka audycji na pospolite głosy naszych ptaków, ale tu namawiałbym ewentualnie do, możliwe jest kupienie nagrań ptasich głosów. Nauka ptasich głosów jest bardzo przyjemna, ale wymaga trochę czasu. Niestety układ, jaki my tu mamy, ja niestety mówię do państwa z Olsztyna, nie z Torunia, myślę, że uda się coś załatwić, żeby w przyszłości zdobyć jakieś lepsze nagrania. Będziemy nad tym wspólnie myśleli, żeby przynajmniej zaprezentować najbardziej typowy głos gatunku, o którym mówimy. Natomiast niezależnie od tego namawiam, można zdobyć nawet w internecie chyba bez pieniędzy. Jeśli ktoś jest starszy, to na pewno ktoś w rodzinie, są osoby młodsze, młodzież jest tak obeznana teraz komputerowo, że pomoże zdobyć takie materiały. Trzeba zacząć powoli, nie wszystko naraz, bo nam się pomiesza. Ale tych materiałów dostępnych jest bardzo wiele. Czasami można kupić taką płytę wspólnie z wydawnictwem poświęconym ptakom. Takich przypadków jest już kilka w naszych księgarniach, takich książek, gdzie oprócz opisów są zamieszczone czy dołączone płyty. Także namawiam do przejrzenia i posłuchania. Natomiast w czasie naszej 15-minutowej audycji, kiedy opowiadam o gatunku, to jest ciężko. Możemy zaprezentować jeden typowy głos i to pewnie będziemy robić, natomiast o całości to się nie da. Przypomnę, że na przykład Bogatka, nasza dzisiejsza bohaterka, u Bogatki stwierdzono 240 różnych głosów, które wydaje. Ja sam co jakiś czas zastanawiam się, co to może być, kiedy jestem w terenie, w lesie, w parku i dopiero potem sprawdzam, no, Bogatka. Ale oprócz tych różnych nietypowych jest kilka tych podstawowych, po których gatunek rozpoznamy zawsze u Bogatki. Jest to ten charakterystyczny śpiew, który można usłyszeć już w ciepłe dni w styczniu. To jest to różnie odbierane. Cicider, 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 cicider. Ten właśnie głos bardzo charakterystyczny, to jest ten typowy śpiew naszej dzisiejszej bohaterki Bogatki.
Radio Maria, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studio. Dziękujemy. Teresa Zmar. Ja mam takie pytanie. U mnie w ogródku wiszą trzy domki, takie budki lęgowe dla sikorek. I teraz moje pytanie jest, czy te budki lęgowe należy czyścić, czy nie? Bo różne są na ten temat opinie.
Tak, jesienią warto taką budkę oczyścić, ponieważ nie mówiliśmy o tym. Ptaki mają także swoje różne problemy i jest sporo pasożytów. To są różnego rodzaju ptasie pchły, to są różnego rodzaju piórojady. Tych gatunków pasożytujących na ptakach, także tych gniazdujących w budkach jest sporo. Wyrzucając stare gniazdo, chociażby nawet z tego względu, że jeśli chodzi o sikory, to ptaki budują kolejne gniazdo i często budka do połowy, czy niemal do wysokości otworu wlotowego jest zajęta przez stare gniazda, przez to pisklęta narażone są ewentualnie na drapieżnictwo kuny, bo wystarczy, że kuna tam się dostanie i tylko łapę włoży i wszystko wyciąga. Także jeśli to są sikory, to warto taką budkę wcześniej jesienią oczyścić. Nawet jeśli to mazurki, to potem one sobie na zimę potrafią jeszcze po takim oczyszczeniu nowe gniazda zbudować, czyste już bez pasożytów. No i w przypadku sikor musimy pamiętać, że sikory są terytorialne, tu właśnie nasza Bogatka również. I nie mogą budki dla Bogatek być powieszone zbyt blisko siebie, chociaż 50, kilkadziesiąt metrów, żeby były oddalone. Często się widzi takie same budki powieszone w dużej ilości, jeśli chodzi o sikory. To się nie spełni, zagnieździ się tylko jedna para, ponieważ druga zostanie przegoniona. Inaczej jest w przypadku takich gatunków, jak na przykład szpak, które mogą gniazdować kolonijnie i wówczas kilka budek może tych samych może być blisko siebie i kilka rodzin szpaczych, które zdobywają pokarm daleko poza swoim terytorium lęgowym. Spokojnie może sobie wisieć i to ptakom nie przeszkadza.
A jak można jeszcze im pomóc? Bo tak mamy świadomość, że jeżeli zimują, prawda, ale w różnych okresach ich obecności gdzieś tam wokół nas, czy blisko nas?
No jeśli chodzi o sikory, no nie powiedziałem tutaj nic o pokarmie, że w okresie wiosenno-letnim główny pokarm sikor bogatek, czy bogatek po prostu, to są owady w różnych postaciach, jajeczka, formy pośrednie, gąsienice, poczwarki, owady dorosłe przede wszystkim. Natomiast w okresie jesienno-zimowym oprócz owadów, czyli złożonych jajeczek, to przede wszystkim są nasiona różnych gatunków roślin. Bardzo lubią słonecznik, bardzo lubią generalnie nasiona oleiste, natomiast nie sypiemy dla bogatek pszenicy, czyli twardych, mączystych nasion. Te zjedzą chętnie gołębie, czy kaczki lub łabędzie nad brzegiem stawu, czy rzeki. Dla bogatek sypiemy nasiona roślin oleistych. Słonecznik jest takim idealnym, ale chętnie zjadają tłuszcz. Wywieszona słoninka nie może zbyt długo wisieć, nie może być zbyt wielka, żeby na słońcu nie zdjęczała. Zjadają oczywiście pokarm naturalny, czyli nasiona buka, zjadają nasiona naszych drzew iglastych, świerka, sosny, kiedy wypadają na śniegu, są zbierane w okresie zimowym. No teraz jest to dużo łatwiej, ponieważ różnego rodzaju zestawy pokarmowe dla sikor można kupić w sieciach handlowych. Jest to łatwo dostępne, nie trzeba się specjalnie wysilać. Można to dostać bez problemu. To jest pomoc ta zimowa, a pomoc w okresie wiosennym to są właśnie skrzynki lęgowe, z których sikory, wtórne dziuplaki, które potrzebują dziupli, bardzo chętnie zasiedlają i bardzo łatwo je przywabić. W przypadku sikor możemy budkę powiesić nawet niżej. Musimy tylko pamiętać, żeby tam nie miał kot do niej dostępu, ale nie musi ona wisieć wysoko. Sikory bardzo chętnie zasiedlają, także skrzynki lęgowe wiszące na wysokości 2,5 metra do 3 metrów, nawet 1,5 metra, tylko musi być to spokojne miejsce, które nie jest zbyt często przez ludzi używane. Jakiś spokojny kącik w ogrodzie, zwłaszcza jeśli ogród jest większy, to nie powinno być z tym większego problemu.
Bardzo dziękujemy za czas, dziękujemy też za informację. Drodzy Państwo, dziś z nami był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziś bogatka wszędobylska sikora. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Do widzenia.